Błogosławiony niech będzie nasz Bóg i Pan Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić z naszych grzechów, który przyszedł, aby nas uratować, zmienić i który daje nam swoje królestwo. Tak mamy w Słowie Bożym to powiedziane i cieszymy się, że znowu możemy razem się spotkać. Ja bardzo dziękuję, że jesteście, bo cóż to by było, jak ja bym przyjechał, a wy byście nie przyszli. To ja bym tutaj może z bratem pastorem tylko został i, no i nam byłoby smutno. Dziękujemy, żeście przyszli, bo dzięki temu też widzimy sens takiego spotkania. Zawsze, kiedy ma być takie dodatkowe spotkanie w zborze, to moje serce drży. Bo my przyzwyczajamy się. W niedzielę to normalne, nie? Że albo gdzieś tam jakieś mamy nabożeństwo tygodniowe, jak najbardziej, ale coś nowego robić to jest bardzo ryzykowne. Czy znajdziemy czas? Więc się cieszę, że jesteście i że będziemy mogli porozmawiać dzisiaj o Królestwie Bożym. Gdy nam się zdarzy czasem, że mamy się gdzieś wybrać do jakiegoś egzotycznego kraju, daleko gdzieś, to nas interesuje, jaki jest ten kraj, jakie tam są zwyczaje, jak to tam się jada, jak tam się ubiera, jak tam się należy zachować i tak dalej. Interesuje nas. No nie, no to bierzemy jakieś tam przewodniki, pytamy ludzi, którzy tam kiedyś byli, żeby się zorientować i że gdy tam już dotrzemy, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Żebyśmy nie pojechali w kożuchu na przykład tureckim, do kraju, w którym się chodzi w tym króciutkim rękawku. No, musimy się zorientować. I gdy się zgromadzamy od tak jak dzisiaj w tej kaplicy, to zgromadzamy się w gronie ludzi, którzy się wybierają do Królestwa Bożego. Czy to jest takie królestwo bardzo oczywiste i znane nam tutaj na ziemi? No nie bardzo. Jest raczej egzotyczny. Jest takie, jak to Pan Jezus powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata, że w ogóle nie można ani go umiejscowić w Afryce, ani w Ameryce. Niektórzy myślą, że tam w Ameryce na pewno. To też nie w Ameryce, ani w dalekiej Azji. Jest całkiem inne, zupełnie inne. Jakie jest to królestwo? Jakie tam panują prawa? Jakie tam panują zasady? No i Pan Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, to jak zauważyliście, czytając Ewangelię, dużo mówił o Królestwie. Chodził i głosił wieść o Królestwie Bożym. To Królestwo nie było widoczne, ale On już im zapowiadał, opowiadał o tym Królestwie, ponieważ nie mogli nigdzie tego wyczytać, nie mogli się o Nim nijak dowiedzieć, tylko od Niego. Z Królestwem Bożym jest też tak, że to nie jest tak, że my się do tego królestwa wybieramy, tylko my, to królestwo tam gdzieś jest, a my się tam wybieramy, tylko jak wiemy z Ewangelii, to królestwo też przychodzi do nas. To jest takie królestwo, do którego i my się wybieramy i które przychodzi do nas. Pan Jezus mówi, o to Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, nie będzie się mówić, oto tu jest albo tam. Królestwo Boże jest bowiem pośród was. Więc ja chciałbym razem z wami dzisiaj i jutro, jak Bóg pozwoli, jak Pan Jezus w nocy nie przyjdzie, porozmawiać o Królestwie i tak się zastanowić. I dwie spośród wielu fantastycznych, niesamowitych tajemnic dotyczących Królestwa Bożego odkryć razem, przybliżyć sobie, jakby sobie je przemyśleć na nowo, bo z całą pewnością wszyscy, którzy kochacie Pana Jezusa, i chcecie być w Królestwie i czujecie się już dzisiaj synami i córkami Królestwa Bożego, że to rozważacie, że to tym żyjemy, wszyscy tym żyjemy. Więc myślę, że nie będzie to dla nikogo uciążliwością, że dzisiaj jedną z tajemnic sobie trochę przybliżymy, a jutro drugą. Zobaczę, czy przyjdziecie jutro, żeby o drugiej tajemnicy Królestwa porozmawiać. A potem dalej będziemy mogli sobie zaglądać do innych miejsc i może rozważać. Może te spotkania trochę nas zainspirują, że więcej będziemy myśleć o Królestwie Bożym niż o naszym Królestwie domowym, czy zawodowym, czy jakimś tam jeszcze. Więc dzisiaj czytamy razem Ewangelia Mateusza. Zapraszam, otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 13 i czytamy od wersetu 24 do wersetu 30. Mateusza 13, 24. Macie Biblię ze sobą? No to śmiało, czytamy. Nie mówię, że wszyscy głośno, ale starajmy się tak czytać, jakbyśmy sami czytali, jakby nikt tego nie czytał. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa bowiem powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. A więc podobieństwo o pszenicy i konkolu. Podobieństwo, poprzez które Pan odkrywa nam jedną z tajemnic Królestwa Bożego. Konkol, nie wiem, czy tu są rolnicy, ale konkol to tam w tym botanice jest zaliczany do chwastów segetalnych, czyli do takich chwastów, które rosną wyłącznie w uprawach rolnych, które już teraz to w ogóle nie rosną nigdzie w takim środowisku naturalnym, tylko się trzymają zawsze upraw. Tam, gdzie jest uprawa, tam się też i pojawia konkol. I może jeszcze taka jedna uwaga techniczna, że kiedy czytamy przypowieści Pana Jezusa, to powinniśmy zawsze zmierzać do tego, żeby odkryć główną myśl, dla której to podobieństwo zostało opowiedziane. Bo Jezus po to opowiadał jakąś przypowieść, jakiś obraz malował w uszach i przed oczyma tych słuchaczy, żeby oni zrozumieli, żeby zilustrować im pewną prawdę, której normalnie nie rozumieli. Trzeba było użyć jakichś obrazów, żeby lepiej im to wyjaśnić. I tak też jest i z tą przypowieścią, z tym podobieństwem, że jest tutaj jakaś główna myśl, którą powinniśmy starać się odkryć. I o to się modlimy, i o to po to, żeśmy śpiewali i modlili się, żeby Bóg nam też dzisiaj ze Słowa Bożego jakąś prawdę objawiał. Więc jeśli chodzi o to podobieństwo, to widzimy, że ze słów Pana Jezusa wynika, że Królestwo Boże można porównać do obrazu gospodarza, któremu nieprzyjaciel nasiał konkolu do pszenicy. I ponieważ to stało się faktem, zapada decyzja. Słudzy się spodziewali, że decyzja zapadnie, idźcie, no i oczyście, trzeba to szybko zrobić z tym porządek. Natomiast decyzja, która zapadła tu w tym podobieństwie i która ma zilustrować ważną prawdę, to to, że gospodarz mówi: pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. Powiedzielibyśmy, no takie ryzykowne, zdumiewające, no jeżeli jest coś nieczystego, jest jakaś jakieś zło się dostało do pszenicy, to trzeba to czym prędzej usunąć. Ale gospodarz mówi, pozwólcie rosnąć razem aż do żniwa. I z tego wynika ważna informacja odnośnie życia duchowego, odnośnie Królestwa Bożego, że Królestwo Boże póki co przed przyjściem Pana Jezusa jest mieszaniną pszenicy i konkolu. Że jedno i drugie rośnie razem. Że w Królestwie Bożym póki co, zanim przyjdzie Pan, w Królestwie Bożym mamy do czynienia i z prawdziwymi wierzącymi, i z takimi, którzy wyglądają jak wierzący. Że Królestwo Boże póki co jest mieszanką ludzi szczerze oddanych Panu i ludzi nieszczerych, obłudnych. Że póki co, zanim przyjdzie Pan Jezus, przez pewien czas i jedni, i drudzy są obok siebie. Zgadzacie się z tą myślą, czy to jakaś heretycka myśl? Jest to w tym podobieństwie? Jest, że mają razem rosnąć aż do żniwa. Że nie wolno nawet wyruszać i teraz robić porządku. Ja tu wchodzę, ja tu zrobię porządek. Ty dobry, ty dobry, ty już nie za bardzo dobry jesteś. To już nie. I można by powiedzieć dalej, usłuchajcie uważnie, żebym nie pobłądził. Jak pobłądzę, to zaraz mnie poprawcie. Nie śpijcie przypadkiem, tylko uwaga. Że z Królestwem Bożym mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie jest zrozumienie tej prawdy, którą Pan Jezus objawił w tym podobieństwie. Czyli inaczej mówiąc, tam gdzie w imię świętości, w imię walki z grzechem, w imię czystości zapamiętale tropi się i tępi wszelkie zanieczyszczenie, tam mamy do czynienia z jakąś ultrareligią, z jakąś super duchowością, a nie z Królestwem Bożym. Oczywiście nie ma Królestwa Bożego tam, gdzie jest jawna świeckość, gdzie jest przyzwolenie na grzech, gdzie jest pochwała grzechu. Tam nie ma Królestwa Bożego. To oczywiste. To jest po prostu świat, a nie Królestwo Boże. Ale nie ma też Królestwa Bożego tam, gdzie jest faryzejska, drobiazgowa troska o zewnętrzne wyrazy pobożności, a serce jest dalekie od Pana. Tam, gdzie jest obłuda, gdzie jest podwójne życie, tam też nie ma Królestwa Bożego. Z Królestwem Bożym mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie ludzie oczyszczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa, rozumiejąc, że w ich towarzystwie mogą się pojawić ludzie nieodrodzeni z Ducha Świętego i przez jakiś czas dają im miejsce w swoim gronie. Że mogą być obok, że mogą usiąść obok mnie, może usiąść. Nie mówię, ochrzczony, napełniony Duchem Świętym, to może siadać. Jak nie, to nie może. Nie, z Królestwem Bożym wtedy nie mamy do czynienia, gdy ktoś tak zaczyna postępować. I gdy czytamy to podobieństwo o pszenicy, o konkolu, to ciekawą rzeczą jest, dlaczego Pan Jezus, i może to wzbudzi w was ciekawość, może zaczniecie też więcej o tym rozmyślać, dlaczego użył właśnie tego konkolu? Dlaczego nie powiedział, że ktoś przyszedł i nasiał róż do pszenicy na przykład, tylko konkolum nasiał. Ja tam się przyjrzałem, bo to nie trzeba specjalnie się mocno rozglądać. Gdzieś tam na jakąś stronę zajrzałem, na której jest opisane trochę o konkolu. I tak sobie wypisałem parę rzeczy. I tak myślę, że ponieważ jesteśmy w gronie synów i córek Królestwa Bożego, ponieważ czytamy Pismo Święte, ponieważ kochamy Pana Jezusa, ponieważ mamy duchowy ogląd sprawy, to gdy ja tylko pewne cechy charakterystyczne przeczytam, to już będziecie kojarzyć i odnosić to do życia duchowego. Na pewno tak będzie. Na przykład te wszystkie chwasty segetalne, bo tak się to mądrze nazywa, do których między innymi należy konkol, które mówiliśmy, że już rosną tylko w uprawach, na polach uprawnych, wśród roślin uprawnych rosną, charakteryzują się paroma rzeczami bardzo interesującymi. Po pierwsze, mają cykl życiowy zbliżony do roślin uprawnych, wśród których żyją. Czyli, że nie jest tak, że roślina uprawna kwitnie w maju, a konkol kwitnie dopiero tam w sierpniu, tylko w tym samym czasie listki wypuszcza, w tym samym czasie kwiatek się pojawia, w tym samym czasie na nabożeństwo przychodzi, w tym samym czasie różne inne rzeczy robi. Nawet w tym samym czasie wstaje i siada i tak dalej. Czyli zbliżony taki cykl wegetacyjny, tak mniej więcej jak... Czyli, że przez jakiś czas nawet zupełnie jest zielono. Podobny odcień zieleni nawet. Mniej więcej w tym samym czasie te takie chwasty, jak na przykład konkol, wyrastają i się rozwijają i tam... I się okazuje dopiero, jak w tym podobieństwie, w pewnym momencie dopiero się okazuje, o, a ja myślałem, że to pszeniczka, a to konkol jeden. Po drugie, te chwasty segetalne powodują zmniejszenie plonów, obniżają wartość tych produktów rolnych, mogą powodować zatrucia u ludzi i zwierząt, a niektóre są nosicielami chorób i szkodników roślin uprawnych. Czyli parę cech tutaj zauważyliście. Psuje jakość. Psuje jakość. Potrafimy odnieść to do życia duchowego. Zatruwa. No spotkali się chrześcijanie, tak się radują i tak dalej. O, to jakiś mówi, a co wy się tak tutaj cieszycie? I już pod... I tak... Trutka taka zapuszczona. Nie? To właśnie robią te chwasty segetalne, między innymi konkol. Wprowadzają jakieś choroby, infekcje jakąś tam powodują. No bardzo interesujące, jeśli chodzi o życie zborowe, o Królestwo Boże rozwijające się tutaj w naszych sercach, pośród nas w zborze w Nowej Soli, czy w Gdańsku, czy w każdym innym zborze. Po trzecie, te chwasty segetalne są z reguły bardzo wytrzymałe na niekorzystne czynniki środowiska i się bardzo szybko rozwijają. Interesujące. Czyli w każdych warunkach się rozwijają. Czy to tu, czy tak, czy zimniej, czy cieplej, czy tego wszędzie się rozwiną. Mają taką zdolność jakąś, że potrafią się rozwijać i szybko się rozwijają. Szybciej nawet czasem niż te zdrowe rośliny. Po czwarte, już nie chcę tutaj za dużo botaniki, czy tam jakby to nazwać. Rozsiewają się te chwasty i rosną wśród uprawianych roślin bez pomocy człowieka, a nawet często wbrew jego przeciwdziałaniu. Ale jak tam chciałby zwalczyć, to one i tak sobie rosną. Nie? No jest to myśl, że my nie musimy konkolu do zboru specjalnie zapraszać. No nie? Nie potrzeba specjalnie jakoś wystosować tam jakiś na drzwiach. Przychodźcie wszyscy, bo i konkol może tu być. Mamy miejsce na konkol. My rozumiemy, że jest tu miejsce i na konkol, ale ten konkol sam się pojawia i wyrasta niezależnie od naszej woli, od naszego działania. No i żebyśmy teraz się jakby upewnili, że my tak mówimy, jak Słowo Boże mówi, to trzeba nam spojrzeć do Nowego Testamentu i zobaczyć, czy tak by rzeczywiście ten konkol był pomiędzy wierzącymi. I no i chciałem takie maluteńkie studium zrobić, króciutkie, jeżeli pozwolicie, żebyśmy tak się zorientowali, upewnili. Najpierw, kiedy czytam Ewangelię, to zauważam, że w gronie 12 apostołów pojawił się konkol. No już wiecie, o kim mówię, no nie? Na 12 jeden to jest procent taki dosyć poważny, nie? Mamy, wystarczy otworzyć Ewangelię Jana, 13 rozdział. I w tym 13 rozdziale czytamy w drugim wersecie. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go. Przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu. Do grona 12 najbliższych, wybranych imiennie przez Pana naszego, dostał się i sypnął tam tego konkolu trochę. 10 werset. Kiedy oni tam rozmawiają, Pan to powiedział przy wieczerzy, że jeden z nich go wyda. Mówi, i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go ma wydać. Dlatego rzekł, nie wszyscy czyści jesteście. 21 werset. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. I oni zaczęli wtedy, jak pamiętamy, dopytywać się. Jan tam był przytulony do Pana Jezusa, wsparto jego pierś. Piotr tam mówi, weź tam, zapytaj, kto z nas. A Jezus mu odpowiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Skąkol w gronie 12 jest, znalazł się. Czy Pan Jezus nie wiedział, że ma konkol w gronie 12? Przeczytaliśmy. On już wiedział. On nie był zaskoczony tym, ale pozwolił im razem chodzić. Pozwalał podkradać przez jakiś czas Judaszowi tam. Odczytamy, że on był złodziejem i nosił wspólną kiesę i tam czasem sobie coś podbierał. I nie pozwolił mu. A pierwszy zbór, ten najlepszy zbór, pra-zbór, jak go nazywamy, zbór w Jerozolimie. 5 rozdział Dziejów Apostolskich, początek tego rozdziału, już wiecie, co będę czytał. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. Zbór. Z całą pewnością zbór duchowy, zbór, w którym ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, w którym się działy nadzwyczajne rzeczy przez ręce apostołów i proroków, jak czytamy. Zbór, w którym się ludzie trzymali razem, wszystko mieli wspólne, się miłowali, troszczyli się, trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwach i tak dalej. Wszystko wzorcowo. My się mamy wzorować na tym zborze. I się okazało się, że nieprzyjaciel przyszedł i sypnął konkolu. Omotał ich umysł, to przecież nie trwało jeden dzień. Oni sobie z tym chodzili, myśleli, uknuli, umówili się i zrealizowali. Więc był konkol w pierwszym zborze. Można powiedzieć, to jak to w ogóle, jak to się stało się, że takie rzeczy w takim wspaniałym zborze. Że to bracia nie mogli tego od razu odkryć w Duchu Świętym i tego. No, aż musiało być, doszło do takiego strasznego zdarzenia, że obydwoje ci małżonkowie odeszli tak w sposób nie tak, jak należałoby odchodzić. Mamy też przykład zboru w Samarii, 8 rozdział Dziejów Apostolskich, ewangelizacja, wspaniała ewangelizacja przez ręce, a tam Filip dotarł, głosił słowo. No i cudowne rzeczy. I potem apostołowie z Jerozolimy idą, żeby wkładać ręce na tych nowo wierzących, żeby otrzymywali Ducha Świętego. I nagle się okazuje, że od samego początku był tam już konkul. 8 rozdział, 18 werset. Tak, gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej, proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Zwróćmy uwagę, to był człowiek, który uwierzył, ochrzcił się, trzymał się Filipa, czyli że był bardzo blisko głównego ewangelisty. I przez jakiś czas funkcjonował świetnie. Nikt w ogóle nie wiedział, że jest konkol między nimi. Aż przyszła chwila, kiedy to się ujawniło. Co się tyczy tej sprawy, nie masz w niej cząstki ani udziału. Tak, miałeś udział, w jednym sobie siedziałeś, agapa była, byłeś, na nabożeństwa przychodziłeś, nawet z Filipem może mu tam sprzęt nagłaśniający rozstawiałeś i tak dalej. Wszystko mogłeś to robić, jak najbardziej. Co się zaś tyczy tej sprawy, to już nie masz tej cząstki ani udziału. Przyszła chwila objawienia, że jest konkol. Jeszcze inny przykład. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 29 werset do 32. Mówiący o konkolu w zborze efeskim. Apostoł Paweł żegna się ze starszymi zboru efeskiego i tak do nich mówi: ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Czyli świadomość, uświadomienie, że w zborze w Efezie, wspaniałym zborze, jednak jest i będzie konkol. I się pojawi. I diabeł nie będzie spał, tylko będzie nasiewał. Będzie starał się nasiać. Nawet w gronie starszych jest tu powiedziane, powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne. Więc w Nowym Testamencie, w tak zwanym pierwszym czy wczesnym chrześcijaństwie, wczesnym kościele, mamy do czynienia z przypadkami konkolu? Mamy. Mamy. Apostoł Paweł, kiedy składał świadectwo, to w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale jest opisane, między innymi mówił o tym, że był często w niebezpieczeństwie pośród czy wśród fałszywych braci. Czyli że ocierał się, że ciągle coś z tym było do czynienia. I zwróćmy uwagę, że w odniesieniu do tych przypadków nigdzie nie oznaczało to jakiegoś zaniedbania ze strony duchowego przywództwa. Pan nigdzie nie powiedział: biada ci tam, Piotrze czy Filipie, że ty dopuściłeś, że taki Szymon Czarnoksiężnik przez tyle czasu mógł być między wami. Biada ci, boś zaniedbał swoją służbę, pastorze, że... Nie, niczego takiego nie ma. Niczego. Nikt nie był zganiony z tego tytułu. I to jest też znak, że tak właśnie jest z Królestwem Bożym. Że właśnie jest tak, jak żeśmy przeczytali w tym podobieństwie. Konkol będzie rosnąć z pszenicą. Ale będzie rosnąć tylko do pewnego czasu. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, że Bóg tak powiedział, dobrze, moje królestwo będzie takie, że będzie i pszenica, i konkol, amen. Nie, nie, no. Przyjdzie dzień i w każdym z tych przypadków, i żeśmy czytali, nastąpiło oczyszczenie. I Pan zapowiada w odniesieniu do całego królestwa, że też nastąpi pewnego dnia uporządkowanie tej sprawy. On sam to zrobi. On pośle swoich aniołów, jak to jest powiedziane, i uporządkuje. Ale póki co mają obydwaj razem rosnąć. W psalmie pierwszym jest napisane, przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. To znaczy, że przyjdzie taki czas, taka chwila, kiedy to zostanie ujawnione, kiedy to zostanie zweryfikowane. We wszystkich wspomnianych przypadkach właśnie tak się stało. Wcześniej czy później się tak stanie, ale się stanie. Bo jak czytamy w 1 Tymoteusza 5,24, są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero, co tam jest napisane? Dopiero później się ujawniają. Czyli, że Bóg dopuszcza do tego, że właśnie Królestwo Boże tak się wyraża póki co, że jedno z drugim razem jest i nie jest tak, że natychmiast następuje oczyszczenie. Pewno słyszeliście o takich przypadkach, że jakiś taki prorok, nie, wchodzi, a wszyscy już portkami trzęsą, bo on ujawnia grzechy. I mówi, siostra Kowalska, ty, no to nie powie siostra, tylko Kowalska, ty tam to i to robisz. I ta już w ogóle, i ten strach przychodzisz na takie nabożeństwo. Ja to nie idę na to nabożeństwo, bo tam terror duchowy. To nie jest z Ducha Świętego, to nie jest zgodne z tym podobieństwem. Chyba, że przychodzi taki czas, że jakiegoś człowieka Duch Święty chce pobudzić do pokuty, albo ujawnić no, coś takiego, co już w tym Bożym planie ma być rozwiązane, ma być ujawnione, tak jak na przykład z Ananiaszem i Safirą się stało, że zostało to ujawnione. Jakie ma to, słuchajcie, praktyczne zastosowanie dla naszego życia duchowego, dla naszego rozumienia Królestwa Bożego? No warto się zastanowić nad tym, po co w ogóle nam ta informacja o Królestwie Bożym, że tak jest z Królestwem Bożym, że w tym Królestwie Bożym póki co jest miejsce na konkol. Co to nam wnosi praktycznie do naszego chrześcijańskiego życia? Po co sobotę siedzieć tu wieczorem i o tym myśleć? No, dla tych, którzy jeszcze nie poszli za Panem Jezusem, albo którzy się wahają, którzy się zastanawiają, to po pierwsze powinno oznaczać, żeby samemu nie stać się konkolem. Żeby przychodząc do zboru, przyłączając się do zboru, sprawdzać swoje serce, żeby nie stać się konkolem, żeby nie być takim konkolem, który nieprzyjaciel nasiał, a my akurat właśnie jesteśmy tym ziarnem, tym nasieniem nieprzyjacielskim wniesionym do zboru. No zbadać trzeba swoje serce, bo przecież nikt nie chce być konkolem, czyż nie? Ja nie chcę być konkolem. Wy chyba też nie. Niektórzy nawet głowami pokręcili, że nie chcą. Nie chcemy, dlatego że chcemy być tą pszenicą. Chcemy być tym dobrym ziarnem. Chcemy być synami i córkami królestwa. Chcemy się znaleźć w niebie. Chcemy żyć z Panem na zawsze. Więc po pierwsze, skoro jest coś takiego, że w Królestwie Bożym póki co może być i pszenica, i konkol, więc ja po pierwsze sprawdzam się, czy ja czasem nie jestem konkolem. Czy ja pośród braci i sióstr, czy ja w kościele, czy ja w zborze, w Nowej Soli, nie jestem konkolem. Panie, zbadaj mnie, sprawdź mnie. Słowo Boże mówi, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Więc jeśli ktoś przychodzi do zboru, może przyjść jako pszenica, ale może, jak wynika z tego podobieństwa, może być też ziarnem diabelskim. Więc sprawdzam, Boże, ja nie chcę być ziarnem diabelskim. Ja chcę być pszenicą. Po drugie, praktyczna jakby taka korzyść z odkrywania i uświadamiania sobie tej tajemnicy o Królestwie Bożym, że w Królestwie Bożym jest miejsce na konkol póki co, jest taka, że gdy ktoś przychodzi do zboru, to wie, jeśli tę prawdę poznaje, jest jej świadomy, że tu nie są same anioły. Że gdy trafia do zboru, to nie trafia pomiędzy same anioły, tylko że trafia do takiego środowiska, gdzie jest pszenica i konkol. Więc jeden, jak się usiądzie przy pszeniczce jakiejś, to i jakieś zbudowanie, i jakieś tego, i jakaś radość duchowa, i wspólna modlitwa, i tak dalej. Ale czasem przysiądziesz się do konkolka jakiegoś i on się zatruje. Siadzie i on ci tam nada. Ty nie znasz całej prawdy o tym pastorze, ty nie wiesz o tym wszystkiego, ja ci powiem, ja ci odkryję. I już masz taki uświadomiony, że już teraz nie wiesz, co ze sobą zrobić. Więc gdy jesteśmy w zborze, gdy trafiamy do zboru, gdy przychodzimy, przyłączamy się do zboru, to dobrze jest mieć tę świadomość, że oto jest tutaj Królestwo Boże, a w tym póki co jest i pszenica, i konkol. Więc trzeba uważać, posłuchać i rozpoznać. Rozpoznać, czy odezwała się do mnie pszenica, czy konkol do mnie przemówił. Czy ten kontakt to jest konkolowy, czy pszeniczny? Ważna praktyczna rzecz. Praktyczna. Po to Pan odkrywa nam tę tajemnicę o Królestwie Bożym. Inna ważna praktyczna rzecz, która się nasuwa, gdy rozważamy tę prawdę, to to, że wprawdzie w zborze jest miejsce na konkol, ale nie może być miejsca na konkol w moim sercu. Tak, będę się spotykać z ludźmi, którzy są konkolem, nie pszenicą. Ale nie mogę się zgodzić na to, żeby w moim własnym sercu był konkol, no bo przecież to ludzka sprawa, no co to tam. Więc ja sobie w niedzielę przyjdę na nabożeństwo, pomodlę się, a sobie w poniedziałek pójdę tam gdzieś jeszcze, potem coś tam będę robił, tu coś podciągnę, tam coś przekręcę, tam coś tego. No bo przecież takie jest życie i nie ma żadnego problemu. Nawet tu głosili w sobotę, że przecież w kościele jest miejsce na konkol, odciep się ode mnie. Nie. To jest dla naszej wiedzy i zrozumienia, dlaczego jest tak, a nie inaczej często w relacjach, ale to jednocześnie jest wielkie wezwanie do nas, którzy chcemy być w Królestwie Bożym, być z Panem Jezusem na zawsze, że w naszym sercu nie możemy dawać miejsca na żaden konkol. Że jeśli się nam wciska, to mamy padać na kolana, błagać Boga, żeby nas oczyścił, żeby nam wybaczył, żebyśmy byli pszenicą. Więc bracia i siostry, myślę, że to jest całkowicie jasne, że docelowo w Królestwie Bożym nie znajdzie się nic nieczystego. 1 Koryntian 6, 9 i 10. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Amen. Kropka. To jest docelowo. Taki jest finał. Mamy obraz Nowego Jeruzalem w 21 rozdziale objawienia świętego Jana, gdzie jest napisane: i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Więc odetchnijcie. Nie musimy się martwić, że do nieba się dostanie kąkol i że w niebie będzie nam zatruwał, że niebo się zrobi takie jak zbór. Co ja powiedziałem? Nie musimy się obawiać. Ukazana nam w tym podobieństwie od pszenicy i kąkolu tajemnica Królestwa Bożego głosi, że póki co jest miejsce na kąkol, że przez pewien czas między synami Królestwa będą synowie złego, że będą tak samo się ubierać, tak samo wyglądać, w tym samym czasie różne rzeczy robić, na te same nabożeństwa chodzić i tak dalej. I nawet moglibyśmy powiedzieć, że zjawisko kąkolu jest wręcz znakiem, że mamy do czynienia z Królestwem Bożym. Słyszycie, co mówię? Że zjawisko kąkolu, że pomiędzy chrześć wierzącymi, uczniami pańskimi są i tacy, ten kąkolek taki jest, że to jest znak, że to jest Królestwo Boże. I chciałbym nawet powiedzieć, strzeżmy się takich miejsc, gdzie się głosi doskonałość zboru, gdzie panuje taka ultraduchowość, że my tu już tak się pooczyszczaliśmy, że tu w ogóle żaden grzech, żadna jakaś zła postawa, nawet gdzie w ogóle wszystko ginie, jakby domestosem polo. Strzeżmy się takich miejsc. Nie zabierajmy się za to, co nie jest naszym zadaniem. Nie próbujmy wyręczać aniołów. To aniołowie na końcu, jest powiedziane, wyjdą i wybiorą. Mam nadzieję, że tutaj w ogóle nie będą mieli co wybierać, bo przecież w soboty wieczorem nie przychodzi kąkol. W soboty wieczorem tylko sama pszenica. Jest powiedziane, Syn Człowieczy pośle aniołów i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia. My byśmy dzisiaj chcieli zgorszenia powybierać, nie? Abyśmy dzisiaj chcieli zrobić porządek. Więc mówię, nie róbmy tego, bo to nie jest, to by wtedy nie było Królestwo Boże tutaj w zborze w Nowej Soli, gdybyśmy się za to tak zabrali. Wtedy jest powiedziane, aniołowie zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce. Teraz to taki, to zachmurzeni, czasem strapieni, ale kiedy już się to nadejdzie, ten czas, że kąkol zostanie wybrany, wtedy nasze fejsy zajaśnieją. Wtedy będziemy jak słoneczka chodzić. Tak to jest powiedziane. Kto ma uszy, niechaj słucha. Więc troszczmy się, bracia i siostry, tylko o to, aby samemu nie być kąkolem. Aby nie być synem złego pośród synów Królestwa. O to się troszczmy. O to dbajmy. Nie wybierajmy kąkolu z pszenicy, nie zabierajmy się za jakieś tam źdźbła, jak belka w naszym oku czasem jest. A więc Pan powiedział, kto ma uszy, niechaj słucha. Mamy uszy? O, mamy uszy. Usłyszeliśmy, znaczy. Jest w waszym zborze pszenica razem z kąkolem? Jest? To znaczy, że jest to Boża rola. To znaczy, że jest tu Królestwo Boże. I chciałbym, byśmy teraz powstali. Proszę was o to, byśmy powstali do modlitwy. I byśmy tę tajemnicę o Królestwie Bożym, a ponieważ jest to tajemnica, to niekoniecznie od razu jest przez nas tak wszystkich jednakowo zrozumiana. Może ktoś nawet ma w tej chwili rozterkę. Może się zastanawia, czy ja tu czasem nie sprzedałem jakiejś herezji. Czy to tak naprawdę jest. I was do tego zachęcam, byśmy teraz, gdy staniemy przed Panem, prosili o światło Ducha Świętego i żeby nam dał zrozumienie. A nade wszystko, żebyśmy się pomodlili, aby po pierwsze samemu nie być nigdy kąkolem pośród ludu Bożego. A Bóg robi takie cuda z nami. Zresztą przecież my wszyscy jesteśmy z pochodzenia konkolem, czyż nie? Kto się narodził na tym świecie jako pszeniczka wspaniała? Nikt się nie urodził, wszyscy w grzechu zostaliśmy poczęci. Ale On zrobił ten cud, że nas zmienił, że dał nam nowe życie, że nasza przeszłość jest pogrzebana. Więc On może tak zrobić, że nawet jeśli trafiłeś tutaj niekoniecznie tak od razu odrodzony z Ducha Świętego, może nawet różne rzeczy złe robisz pośród ludu Bożego, On może cię dotknąć. Gdy do Niego zawołasz, gdy powiesz: Boże, ja nie chcę być konkolem, a czuję się tak, jak widzę, że ja tu rozrobiłem różne rzeczy, które są taką właśnie konkolową robotą. Przebacz mi to, oczyść mnie, ja chcę być pszenicą. To czy u Boga jest jakaś rzecz niemożliwa? Wszystko jest możliwe. Więc po pierwsze o to się pomódlmy, bracia i siostry, żebyśmy wszyscy, gdy tu jesteśmy przed Panem, stawali się pszenicą, stawali się naprawdę synami i córkami Królestwa Bożego. A po drugie, gdy się będziemy modlić, to też otwórzmy nasze serca, rozszerzmy nasze serca na to zrozumienie, na tę prawdę Słowa Bożego, że tak to jest zaplanowane przez Boga, że przez pewien czas pszenica i konkol może i ma być obok siebie, rosnąć obok siebie. I tę prawdę, jakkolwiek ona może nam nie pasować do naszego myślenia, przyjmijmy dobrym sercem, przyjmijmy, że Bóg wie lepiej, że to jest Jego królestwo, to nie jest nasze królestwo. My, gdybyśmy my mieli sobie tworzyć swoje królestwo, to my byśmy oczywiście zrobili czystkę od razu. Ale Bóg tego nie robi. I jeśli jesteśmy synami Królestwa Bożego, to powinniśmy to uznać i przyjąć i zobaczyć i starać się zrozumieć wartość tego. Łaskę Bożą, szansę dla wszystkich. Więc zapraszam Was do modlitwy. Zapraszam, żebyśmy w taki świadomy sposób zmierzyli się z tą prawdą o Królestwie Bożym teraz we wspólnej modlitwie. Zapraszam. Nie wiem, jaki macie zwyczaj, ale ja bym tak zachęcał, żebyśmy zechcieli podnieść głos w modlitwie, żeby poszczególne osoby zechciały jakoś dać wyraz temu, co w ich sercach się pojawia, gdy słyszymy dzisiaj o Królestwie Bożym tę prawdę. Zapraszam. Panie Jezu, ja Ci serdecznie chcę podziękować za to, że się zbliża ten dzień, kiedy Ty poślesz swoich aniołów i oni zbiorą wszystkie zgorszenia, wszystkie te sytuacje tych ludzi, te okoliczności, które dzisiaj nas tak niepokoją i trapią i które wprowadzają tyle niepokoju w szeregi Twoich dzieci. Dziękuję Ci, że przychodzi taki dzień pełnego oczyszczenia i że do Twojego Królestwa nie wejdzie nic nieczystego. Dzięki Ci za to, że to jest pewnik, że taka jest nasza przyszłość. Ale póki co, gdy jeszcze jesteśmy na tej ziemi, gdy Ty swoje królestwo dopiero, Panie, krzewisz w naszych sercach, daj nam to zrozumienie i łaskę, byśmy mogli szerzej spojrzeć na tę sprawę i byśmy zrozumieli, że obok nas mogą być ludzie, którzy nie muszą być dokładnie tacy jak my, że Ty dajesz miejsce na konkol pośród synów królestwa. I chcemy, Panie, to rozumieć, dobrze rozumieć, duchowo to rozumieć i żyć razem i nie tropić się nawzajem i nie ciągle nie wyszukiwać w drugim tego, co czasem nawet nie ma, Panie, ale mieć to szerokie serce do siebie nawzajem, ufając, że to Ty jesteś głową Kościoła i Ty dokładnie wiesz, kto jest Twój, kto do Ciebie należy. Ciebie nie można oszukać, Ciebie nie można oczarować czymś tam. Dzięki Ci, że mamy, że Ty jesteś głową Kościoła i że Ty się zatroszysz. Dziękuję Ci za zbór w Nowej Soli. Dziękuję Ci za braci i siostry. Dziękuję Ci za wszystkie doświadczenia tego zboru. Bo wiem, że Ty współdziałasz we wszystkim ku dobremu, że nawet ten konkol, który jest czasem się pojawia, on też służy ku dobremu. Daj nam zrozumienie tego. Dziękuję Ci, że Twoje słowo objawia nam prawdy o Twoim Królestwie. A my ekscytujemy się Twoim Królestwem. Cieszymy się, że już jeszcze chodząc tu po tej ziemi, już możemy mieć Twoje Królestwo w naszych sercach. Że już możemy rozmyślać, że możemy się cieszyć tym, co nas czeka. Dziękujemy Ci za to. Błogosławimy Ciebie jako naszego Pana i Boga. Amen.